Wierzę, że jesteśmy dzisiaj gotowi, by słuchać Bożego Słowa. Moi drodzy, kiedy patrzę na służbę Pana Jezusa, na Jego życie, kiedy chodził tutaj po ziemi, myślę, że każdy z nas twierdzi, że to była naprawdę niezwykła postać. Mówię w czasie przeszłym teraz, ponieważ mówię o Jego ziemskim życiu. Ale On cały czas jest niezwykły. Amen. On zmartwychwstał i żyje. Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. Amen? Tak właśnie jest. I moi kochani, to była w czasie ziemskiego życia, to była niezwykła Jego misja, niezwykła postać i chyba nikt tak jak Pan Jezus nie potrafił w krótkich słowach, w takich niewielkich przypowieściach, prostych obrazach powiedzieć o wiele więcej na temat Bożych prawd, na temat tego, kim jest Bóg, dotrzeć do serc słuchaczy niż dzisiaj wielu kaznodziei, którym ciągle brakuje czasu i nie mogą powiedzieć tego, co chcą powiedzieć. Ja chcę dzisiaj uczyć od mistrza i chcę powiedzieć krótko i na temat. Ale chciałbym, żeby to słowo było potem zakończone modlitwą, abyśmy jeszcze przyszli w uwielbieniu do Pana, aby to, co słyszymy, zapadło w serca nasze i wydało dobry plon. I wiecie, nikt też jak Pan Jezus potrafił wykorzystywać różne sytuacje, okoliczności z codziennego życia, aby przekazywać głębokie prawdy na temat Bożego Królestwa, na temat naszej relacji z Nim, na temat charakteru służby, do jakiej nas powołał. I chcę dzisiaj właśnie dzielić się słowem, które zachęci nas, mam taką nadzieję, zachęci nas, abyśmy się stali ludźmi niezwykłego powołania. Służby, którą może podjąć każdy z nas. Niezależnie od wieku, od wykształcenia, od płci, od talentów, darów i innych okoliczności. Chcę dzisiaj mówić o służbie dla każdego. Niech wprowadzenie będzie taki fragment z Ewangelii świętego Marka, 9 rozdział, 33 wiersz, bo wie, że on nam tutaj dużo takich fajnych rzeczy pokaże. Czytamy: i przybyli do Kafarnaum uczniowie i Pan Jezus, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli kto chce być pierwszym, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I wiecie, kiedy kolejny raz czytałem tą historię, tą opowieść, taka myśl przyszła do serca. Czy pomyśleliście kiedykolwiek, skąd tam się wzięło dziecko? Oto 12 mężczyzn, Pan Jezus razem z nimi, mówi im coś i nagle bierze skądś dziecko, przytula na swoje, bierze swoje ramiona, przytula je i mówi: jeśli ktoś się takim, jak ono, nie stanie. Skąd tam się wzięło dziecko? Ciekawa rzecz. Ciekawe jest to, że Pan Jezus je dostrzegł. Wokół Niego zawsze kręciło się wielu ludzi. Często bardzo ważnych, poważnych, dorosłych, którzy zawsze mają jakieś bardzo ważne, niecierpiące zwłoki sprawy, którzy mają coś zawsze do załatwienia, zorganizowania, zrobienia i tak dalej. Ludzi mających różne dylematy, które trzeba rozwiązać, chociażby takie, kto jest najważniejszy, zaraz po mistrzu. A Jezus dostrzegł dziecko. One też kręciły się koło Niego. Bracia i siostry, czy dzieci gdzieś nie powinny być na podwórku i nam tu nie przeszkadzać? Jezusowi nie przeszkadzały. Co więcej, On nie tylko wziął to dziecko jako pewien wzór czy przykład dla swoich dużych chłopców, by ich skonfrontować z ich niechlubnymi pobudkami, ale wziął je w ramiona. Zobaczcie, On je przytulił i utożsamił się z tym dzieckiem. I powiedział: kto takie dziecię przyjmuje dla mojego imienia, przyjmuje mnie samego i mego Ojca. I gdybyśmy mieli czas rozważać tą sprawę, myślę, że moglibyśmy wiele rzeczy z tego wyciągnąć. Ja chcę zwrócić tylko na jedną rzecz z tej historii uwagę. Uczniowie doświadczyli w ten sposób ze strony Jezusa wielkiej lekcji udzielania zachęty. Wierzę, że dzisiaj jest to służba dla Kościoła. Służba dla każdego wierzącego. Służba zachęty. Służba pocieszenia. Tak prosta, że nawet dziecko może ją wykonać. Ci z was, którzy mieli małe dzieci, albo może mają małe dzieci, myślę, że widzieli taką sytuację, kiedy taki maluszek 2-3-letni potrafi pocieszać. Potrafi pocieszać. Całkiem niedawno mój Miłoszek pocieszał swojego pieska Tofika. I mówi, nie martw się, tam mu coś mówi, oj, Tofik. Skąd w takim małym dziecku tyle współczucia, empatii? Ano stąd, że Bóg nas tak uczynił. Bóg nas tak stworzył. Bóg nas uzdolnił do tego, żebyśmy mogli w naturalny sposób wyrażać pocieszenie i zachętę. Do tego nie trzeba być wierzącym. Ale kiedy jesteś wierzącym, ta pociecha, ta zachęta nabiera innego wymiaru. Dlatego, że możesz je przynosić prosto z Bożego serca. I chciałbym Cię właśnie na temat pocieszenia, zachęty mówić i zachęcać Was, żebyście byli zachęceni do tego i pocieszeni, żeby taką służbę podjąć. Wiecie, kiedy nieraz ludzie mówią, czy myślą na temat służby w Kościele, to zawsze nie, czy często myślę tak, no tu z przodu jest 6 mikrofonów, 7 ja mam, nie ma już miejsca. Albo jakieś inne służby, to są wszystkie obstawione, ale słuchajcie, i potem sobie mają taki grafik i odhaczają, tu nie, nie ma miejsca, ja tylko będę przychodził. Chcecie zachęcić, że jest potężna służba zachęcania, którą każdy z nas może wykonywać. Szczególnie w naszych czasach. Bracia i siostry, żyjemy w czasie wielkiego zagonienia, zapracowania. Wiele osób jest sfrustrowanych, ciągle z czymś się zmagających. Jest miejsce dla Kościoła, aby pocieszał ludzi. Amen? I powiem wam, na całym świecie nie ma innej instytucji, innej organizacji, innego bytu, który ma tak potężne poselstwo pojednania i pocieszenia jak Kościół. Nie ma takiego czegoś. Dlatego, że my przynosimy pojednanie prosto z Bożego serca. Nie wiem, czy macie tego świadomość. Sprawdziłem to niedawno w internecie. W Polsce z powodu samobójstw rocznie ginie więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych. I podają źródła naukowe, że tendencja samobójstw w Polsce jest zwyżkowa. Ona ciągle wzrasta. W 2012 roku było ich więcej 20% niż rok wcześniej. To rośnie. I powody, jakie się podaje, to przede wszystkim trudności życiowe. To zagonienie, zapracowanie, długi i inne rzeczy. I jeszcze podają, że 5 razy więcej mężczyzn to popełnia samobójstwa niż kobiet. To są tylko dane dotyczące udanych prób samobójczych. Szacuje się, że jest ich przynajmniej 3 razy więcej. Mówię o liczbie 5-6 tysięcy w naszym kraju. Udanych, a nieudanych około 15. Takie są fakty. To pokazuje, jak wielka presja jest na tym świecie, ale to też pokazuje, jak wielkie zadanie jest dla Kościoła. Bo tylko my możemy przynieść pocieszenie. Dlaczego? Zaraz zobaczymy dlaczego. Otwórzmy sobie drugi do Koryntian. List do Koryntian drugi, rozdział pierwszy. Odczytamy wiersze od 3 do 5. Czytamy tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pan naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli tą pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. I pozwólcie, że jeszcze raz je odczytam te słowa, ale w przekładzie słowa życia. To jest współczesny przekład Nowego Testamentu. Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana, będący źródłem miłości i zachęty. To On w każdej trudnej sytuacji dodaje nam otuchy, abyśmy i my mogli dodawać otuchy tym, którzy znajdują się w jakimś trudnym położeniu. Im więcej cierpimy dla Chrystusa, tym większego doznajemy od Niego pokrzepienia. Jakże wspaniały jest Bóg. Ja, jest amen jedno. Chwała Bogu, dzięki. Jakże wspaniały jest Bóg. W czym jest Jego wspaniałość? Zauważcie, że On jest Bogiem wszelkiego pocieszenia. To jest Jego natura. To jest część Jego istoty. I to, co jest ciekawe, to, co Biblia nam objawia, że ta prawda o Bogu Pocieszycielu dotyczy każdej osoby boskiej. Bóg Ojciec nazwany jest Bogiem Pocieszenia, źródłem pocieszenia. O tym czytamy w liście do Rzymian w 15 rozdziale 5 wierszu. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi. Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy. Bóg Syn Boży, Bóg Jezus. Czytamy w Koryntian, ten zsyła swoje pocieszenie na nas. Przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha i Bóg Duch Święty. Ten, który mieszka w naszych wnętrzach i uczynił nas swoją świątynią. Amen. A więc Bóg, który jest na niebie, Bóg Ojciec, źródło pocieszenia. Jezus, który zsyła i Duch Święty, który mieszka w Tobie i może Cię od środka, że tak powiem, pocieszać. Mówić do Ciebie. Wspaniałe Boże osoby. Nasz Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ci, którzy są pocieszycielem, ci, którzy przeszą zachętę i pocieszenie. I zwróćcie uwagę na ten wiersz 4. Tutaj czytamy, że Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Zauważcie na czas. Czas jest jaki? Teraźniejszy. Bóg pociesza nas. To nie jest tylko kwestia przeszłości, jakichś Twoich doświadczeń czy prób, że Bóg kiedyś pocieszył. Biblia mówi, Bóg pociesza nas. On jest źródłem. Robi to teraz. O czym mówi to słowo? To ono mówi o tym, że jesteś w kręgu Jego zainteresowania. Ja nie wiem, jak dziś na siebie patrzysz. Nie wiem, jakie sprawy wokół ciebie się dzieją. Nie wiem, czy czujesz się jakiś taki mały. Ale wiem jedno, że dla Niego nie ma małych ludzi, nieważnych ludzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pewnego dnia On wziął w swoje ramiona dziecko, przytulił je i powiedział to słowo. Pamiętacie je dzisiaj? Kto przyjmuje jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje. I to jest niezwykłe. To znaczy, bracie i siostro, nie wiem jak dzisiaj, jaki masz dzisiaj duchowy stan Twój jest, ale chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj jest ktoś, kto może Ciebie nie tylko pocieszyć, ale i zachęcić. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. On nas kocha i Biblia mówi, jest z nami we wszelkim utrapieniu naszym. To znaczy Emanuel, Bóg z nami. On jest z nami. Dzisiaj słyszeliśmy słowo z Księgi Królewskiej o Eliaszu. Co powiedział mu Bóg? Jestem z Tobą. Jestem koło Ciebie. Eliasz miał tysiące powodów, żeby czuć się tak, jak się czuł. Zdołowany, załamany. Był w wielkim utrapieniu. Ale Pan przyszedł w powiewie i pocieszył go. I zachęcił go. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę, że Bóg jest z nami we wszelkim utrapieniu naszym. Tutaj nie napisano tylko w dużych utrapieniach albo w mega kosmicznych. Jakby Ci tak bardzo, 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 bardzo ciężko, to wtedy poproś o pocieszenie, to ja Cię pocieszę. A jak zmierzyć, jaką miarą zmierzyć, czy Twoje utrapienie jest większe niż moje? To jest niemierzalne. On nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Ja wiem, że dla jednych utrapienia drugich są po prostu jak raj, ogród Eden, że och, ja bym chciał mieć takie problemy, jak Ty masz. O, byłoby super. Ale to jest tylko złuda i fałsz. Każdy ma swój problem, każdy ma swój ciężar, ma swoje utrapienie i jeżeli ono dla mnie jest ważne, nieważne, że dla Ciebie nie jest to ważne. Ja je niosę. Dzieci mają małe dzieci mają małe problemy według nas, ale dla nich to są wielkie problemy. Na ich wiek, na ich możliwości, na ich zdolności to są mega problemy. Dorośli. Dorośli, bracia i siostry. Dlatego Biblia mówi, Pismo Święte mówi, ja pocieszam was we wszelkim utrapieniu. Czy małym, czy dużym, czy dla innych małym, czy dla innych dużym. Nieważne, jeżeli to jest twoje strapienie, twoja udręka, przyjdź do tego, który jest pocieszycielem. I Duch Święty, ponieważ mieszka w nas, jest to niezwykła rzecz. On jakby od środka, od wewnątrz mówi do nas. Pociesza nas. Myślę, że wielu z was na tym miejscu wie, o czym mówię. Kiedy słyszysz głos Ducha Świętego, słyszysz myśli Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Jakoś tak, żeśmy przywykli do tego, że gdzieś wiele osób, kiedy oczekuje na Bożą odpowiedź, oczekuje jakby z góry, że zabrzmi głos i mi powie. Myślę, że niewłaściwy kierunek do końca. Tak też się zdarzało, że Bóg przemówił z nieba, ale dał nam Ducha Świętego, który mówi do nas wewnątrz. Dlatego skup swoją uwagę. Dlatego miej czas na modlitwę, aby móc ten głos usłyszeć. Bo Duch Święty właśnie mówi z głębi swojej świątyni. A świątynią Jego kto jest? To my jesteśmy. Bracie, siostry, my nie jesteśmy w świątyni. Jesteśmy w budynku. Jesteśmy świątynią Pańską i Duch Święty mieszka w nas. Nie w tych ścianach. Tu się gromadzi Boża świątynia. Amen? Amen? Tu jest Boża świątynia zgromadzona. I za jakieś pół godziny ta Boża świątynia wyjdzie z tego miejsca i tylko będą mury. Dlatego oczekuj pocieszenia z wnętrza tej świątyni. Jego głosu. On przychodzi i mówi. Jestem z Tobą w każdym Twoim utrapieniu. Jest taki wspaniały fragment listu do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 wiersz, który mówi o tym, że nasz Pocieszyciel, Jezus Chrystus, jest kimś, kto jest w stanie współczuć z każdą naszą słabością. Czytamy o tym. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonymi we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Bracie i siostro, przyjdź dzisiaj przed Boże oblicze, w jakimkolwiek jesteś utrapieniu, ponieważ jest ktoś, kto chce Ciebie pocieszyć. Amen? Przez Chrystusa, tu czytamy, obficie spływa na nas pociecha. To jest cudowna rzecz. Dlatego, kiedy przechodzisz trudny czas, kiedy przechodzisz utrapienia, zrób coś. Stań przed Bożym tronem. Wylej swoje serce. Wypłacz się nawet. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg zbiera każdą naszą łzę i zapisuje o swojej księdze. To jest niepojęte, ale tak jest. Psalm 56, wiersz 9 mówi: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłach swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Ani jedna Twoja łza nie pada na ziemię. Ona jest zbierana w Boży bukłak. Co to wszystko znaczy? To znaczy to, że dla Boga jesteś cenny i drogi. Dzisiaj słyszeliśmy na początku, Jezus umarł za każdego z nas. Naprawdę za każdego z nas, nie tylko za wszystkich. On kocha Ciebie i kiedy przechodzi swój ciężki czas, swoje utrapienia, On przychodzi do Ciebie, aby Ciebie pocieszyć. I moi kochani, jest to wielka część prawdy. Ale jeszcze nie cała prawda. Ponieważ celem tej niebiańskiej służby pocieszenia nie jest jedynie tylko nas pocieszać. Bo my tak lubimy, żeby tak być ciągle pocieszani i ciągle widzi, znów ci jest ciężko i znów ci jest ciężko i Pan cię znów pociesza i tak całe życie jestem tylko zachęcany i pocieszany. Ta służba Boża wykonywana przez Ducha Świętego ma cel i ten cel zapisany jest w 4. wierszu. Zwróćmy uwagę, 2 do Koryntian, 1 rozdział, 4 wiersz. Czytamy tutaj, że Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli. A więc Pan chce mnie i Ciebie pocieszyć, abyś doświadczył Jego miłości, Jego troski, Jego bliskości, Jego przebaczenia. I to wszystko, czym On Ciebie pocieszył, zaczął dawać innym. Abyś rozejrzał się po zborze i zobaczył, kogo należy pocieszyć. Jestem ciągle pod wrażeniem świadectwa Krzysztofa, ale muszę powiedzieć, że Bóg użył brata Edwarda do tego, aby zobaczył jego stan i pomógł mu. I dzisiaj mogliśmy się z tego powodu cieszyć. A więc zobaczcie, dajemy otuchę innym dlatego, że sami zostaliśmy pocieszeni. I to jest misja Kościoła. Zanieść nadzieję dla świata. Myślę, że na tym miejscu każdy przynajmniej raz w swoim życiu był w jakiś sposób przez Boga pocieszony. Nie będę pytał o ręce, ale myślę, że tak, bo dużo osób kiwa głowami, że tak. A więc każdy z nas, który był chociaż raz pocieszony, może stać się naczyniem Bożego pocieszenia dla innych. Amen? Nie musisz czekać na specjalne wysłanie, specjalne namaszczenie, specjalne studia, specjalny czas jakiejś praktyki. Nie musisz, bo masz to w sercu, aby innym zanosić pocieszenie. To jest niezwykła służba. Bardzo potrzebna w kościołach. Ponieważ częściej łatwiej jest kogoś krytykować, niż zachęcać. A nas Bóg do tego nie powołał, żebyśmy krytykowali jedni drugich, osądzali jedni drugich, wywyższali się jedni na drugich, ale żebyśmy zachęcali jedni drugich. I tę służbę możesz podjąć od zaraz i od dzisiaj. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale dzięki takiej służbie, służbie pocieszenia, mamy większą część Nowego Testamentu. Czy wiecie, że Paweł kiedyś się nawrócił, Paweł Starsu, późniejszy apostoł się nawrócił, o mały włos nie zniknął całkowicie ze sceny. Jego służbie groziło wręcz rozpłynięcie się poprzez problemy. I gdyby nie ktoś, kogo Bóg użył, by mu pomógł, być może dzisiaj nasz Nowy Testament by się kończył na Dziejach Apostolskich. I tam kilka listów jeszcze. Wszystko to, co Paweł, by po prostu zniknęło. Nie byłoby tego. To jest niezwykła rzecz. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 26 wiersz. Paweł nawrócony przybywa do Jerozolimy i czytamy tak. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Ja nie wiem, jak ja bym sam zareagował, czy bym tak do Pawła na szyję, o witaj, stary morderco, chrześcijan, teraz ci tego brata, nie wiem, może też bym się go bał. Wszyscy się go bali, łącznie z 12 apostołami się go bali, wszyscy się go bali. I teraz tak, on się nawrócił, ma świadectwo, wszyscy się go boją. Co to rodzi w sercu człowieka? Frustrację, odrzucenie. Ale zobaczcie, Bóg miał narzędzie. Wysyła do niego człowieka zwanego Barnabą. Czy wiesz, co to imię znaczy Barnaba? Syn pocieszenia. Niezwykła rzecz. Posyła człowieka i teraz zobaczcie, 27 wiersz. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. i przestawał z nim, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Bóg miał Barnabę, miał syna pocieszenia, który pomógł apostołowi w tym tak trudnym okresie jego życia. Ale potem, to był pierwszy raz, ale był potem jeszcze drugi raz. Dlatego, że Paweł zaczął głosić w Jerozolimie i jego życie było w niebezpieczeństwie. I zobaczcie, że został wysłany do Tarsu. I tam po pewnym czasie również dotarł Barnaba, który, zobaczcie, 11:25, potem Barnaba poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Gdyby nie Barnaba, nie wiem, co by się działo z Pawłem apostołem. Być może by umarł w Tarsie we frustracji, że się nawrócił, miał wielką misję, wielkie zadanie i nic z tego nie wyszło. Bóg użył Barnaby, syna pocieszenia, który znalazł go, wprowadził go do zboru w Antiochii i potem już wszystko poszło jak spłatka. To, co już wszystko się wydarzyło. A więc zobaczcie, nawet takiemu człowiekowi jak apostoł Paweł groziło rozpłynięcie jego służby, ale Bóg miał syna pocieszenia. Dlatego twierdzę, że również dzisiaj w Kościele potrzebna jest służba synów pocieszenia. Dlaczego? Bo tylko Kościół ma poselstwo prawdziwej zachęty i pocieszenia dla tego świata. Nikt inny, żaden psycholog, żaden psychiatra, żaden dobry przyjaciel, powie tylko tyle: trzymaj się i weź się w garść. I tutaj jeszcze masz 100 formularzy, wypełnij wszystkie kratki i ramki. Może ci będzie lepiej. A jak nie, mamy psychotropy. To cię wyciszymy. Nie będziesz pełen pokoju lekarskiego. Tylko Kościół w tym świecie ma poselstwo. Dlaczego? Ponieważ on przekazuje pocieszenie i zachętę prosto z Bożego serca. I to jest coś, co zmienia ludzkie życie. Amen. Tak właśnie jest, bracia i siostry, a więc jesteśmy powołani, by nieść pocieszenie i zachętę przede wszystkim i w Kościele, między braćmi i siostrami, aby siebie nawzajem zachęcać, pocieszać, pokrzepiać, okazywać dobroć, miłość, przyjaźń prosto z Bożego serca. Wtedy zbór będzie silny, ponieważ będą go łączyły więzy miłości Bożej. Będzie go łączyła zachęta. Starczy nam krytykantów wokół nas. Starczy krytyki w świecie. Niech zbór będzie miejscem, gdzie jest zachęta i zbudowanie. A więc może dzisiaj trzeba pokutować z pewnych rzeczy. Być: Panie, nigdy więcej. Chcę być teraz synem pocieszenia, a nie synem krytykowania. Chcę być jak Barnaba. Nieść pocieszenie moim braciom i siostrom. Chcę budować silny zbór. I Ty to możesz zrobić. I ja to mogę zrobić. W jaki sposób? Od dzisiaj zacznij zachęcać ludzi. Amen. I to się będzie działo. Ale na zborze historia się nie kończy. Naszym zadaniem jest zanieść pocieszenie światu. Ludziom, którzy giną bez nadziei, którzy giną w rozpaczy, ludzi, którzy nie widzą sensu życia, my, jak Barnaba, możemy zanieść światu Ewangelię, że Bóg jest z nami. Że Bóg jest z nimi, że Bóg jest Emanuelem. Że jest Bóg, dla którego nie ma zbyt małych czy nieważnych ludzi. Amen. Kocham polski entuzjazm, ale tak właśnie jest. A więc chciałbym na koniec zrobić wezwanie do modlitwy. Abyśmy dzisiaj stanęli przed Panem. I być może jest ktoś, kto z Was potrzebuje zachęty i pocieszenia od Pana. Otrzyma je. Kiedy będzie prosił?